Chciałbym to tym słowem się po prostu dzielić, tak trochę pokazując wam też, no, kim jestem, w co wierzę, jak myślę o Bogu, o Bożym Słowie. Więc wybrałem taki temat. Zacznę od niego, on brzmi bardzo poważnie, ale jest w tym pewnego rodzaju no, zabieg, albo jak to się mówi po młodzieżowemu, taki myk. Chciałbym wam dzisiaj powiedzieć, czy rozczytać Boże Słowo, które mówi o najważniejszym atrybucie Jezusa. I pewnie jak zabrzmiało to słowo atrybut, to już to uszy po prostu tutaj bolą. Co to za słowo? No ci może, którzy trochę mieli do czynienia z teologią albo z jakimiś takimi bardziej naukowymi opracowaniami na temat chrześcijaństwa, na pewno wiedzą, że atrybut to jest taka cecha, która wyróżnia kogoś spośród innych i w jakiś sposób bardzo mocno tak tą osobę definiuje. No jakbyśmy zapytali, jaki jest najważniejszy atrybut Boga, to ci, którzy wiedzą, co to słowo w chrześcijaństwie znaczy, co byście powiedzieli? Jaki jest najważniejszy atrybut Boga? Jaka jest najważniejsza cecha, która Boga wyróżnia, która też odróżnia go od całego stworzenia, w tym od ludzi? Głośno. Miłość. Albo niektórzy mówią świętość, albo wszechobecność, albo wieczność. Chciałbym trochę polemizować z tymi atrybutami. No może nie z miłością. To nie znaczy, że Bóg nie jest święty, nie jest wszechmocny, nie jest wszechobecny, nie jest wieczny. Ale nawet jeżeli tak chrześcijanie cechują Boga, to nie są te atrybuty, o których Biblia najwięcej i najczęściej mówi. A jakim jest atrybut, który najczęściej i Biblia najwięcej o tym mówi? Pozwólmy, że będziemy to odkrywać, czytając Słowo Boże. I chciałbym zacząć od drugiej księgi Mojżeszowej, od księgi Wyjścia. Czy pokazujecie teksty biblijne? Trzeci rozdział, od 13 do 15 wersetu. To jest moment, to jest wydarzenie, kiedy Mojżesz, będąc na pustyni, niedaleko góry Synaj, spotyka Boga, który objawia mu się w płonącym krzewie. I Bóg z nim rozmawia i mówi: Mojżeszu, pójdziesz do mojego ludu, który jest z niewoli egipskiej, i tam powiesz Bożemu ludowi, że ja przygotowałem dla nich wolność i zbawienie. I wtedy Mojżesz mówi tak: dobrze, przychodzę do synów Izraela, mówię: Bóg waszych ojców posłał mnie do was, a oni pytają, jak on ma na imię. To co im wtedy powiem? Jestem, który jestem, powiedział Bóg do Mojżesza. Oznajmisz synom Izraela, jestem posłał mnie do was. Następnie Bóg dodał, tak powiesz synom Izraela: Pan Bóg waszych ojców, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, posłał mnie do was. To jest moje imię na wieki. Tak będą mnie pamiętać po wszystkie pokolenia. Mojżesz, który żył w Egipcie i dobrze wiedział, że bogów jest mnóstwo. Tak? Egipt to jest, był kraj, w którym ludzie wyznawali no, kilkuset różnych bogów. I zadaję bardzo praktyczne pytanie. Jak mnie zapytają Izraelici, jaki Bóg mnie do nich przysłał, to co im powiem? Jak mam ciebie nazwać? Mówi do Boga, który rozmawia z nim z tego płonącego krzewu. I ten Bóg, my wiemy, że to jest jeden, jedyny Bóg, Stwórca świata i ludzi, przedstawia się w wersecie 14, mówiąc: jestem, który jestem. Po hebrajsku Echie Asher Echie, a w 15 wersecie mówi po prostu krótko Echie, jestem. Podaje brzmienie hebrajskie tego tego przedstawienia się Bożego, dlatego że właśnie od czasownika Echie wywodzi się imię, które w Starym Testamencie jest imieniem własnym Boga i występuje bardzo często. To jest oczywiście imię Jahwe. Imię Jahwe też można powiedzieć, że on nic więcej nie oznacza jak to, że jest, jak to, że brzmi ono jestem. Żydzi jeszcze przed narodzeniem Pana Jezusa zradykalizowali trzecie przykazanie mówiące o tym, że nie wolno nadużywać Jego imienia i oczywiście tam chodziło o to, żeby nie przysięgać, żeby w sądzie nie powoływać się fałszywie na Boga, na Jego imię, zaręczając w ten sposób nieprawdę. No ale jak to było w religii żydowskiej, no pewne rzeczy odrywały się od znaczenia i oni się zastanawiają, co to znaczy nie nadużywać, a ile razy można wypowiedzieć Boże imię, żeby nie nadużyć. No i tak zastanawiając się, doszli do wniosku, że jeżeli w ogóle tego imienia nie będą wymieniać, to na pewno nie przekroczą tego przykazania i przestali je wymieniać. Kiedy w pismach swoich czytali, widzieli to imię, to nie czytali go, tylko czytali słowo Adonai, Pan. Pan. I dlatego my w naszych Bibliach, w tłumaczeniach, bo chrześcijanie jakby szanują tą wrażliwość żydowską na niewymienianie tego imienia, w naszych przekładach nie mamy Bożego imienia, tylko mamy właśnie słowo Pan. To nie jest forma grzecznościowa, to nie jest tak jak w języku polskim, prawda, mówi się do kogoś, kto jest, kogo nie znamy albo kto jest od nas wyższy, panie Kowalski, panie Nowak, pani Nowakowa, tylko to słowo Pan oznacza władcę, oznacza właśnie kogoś wielkiego i potężnego. Dla naszych dzisiejszych rozważań najważniejsze jest znaczenie tego imienia. Dlaczego Bóg przedstawia się Mojżeszowi jako ten, który jest? Dlaczego mówi jestem? Chrześcijanie od razu odpowiadają, no bo żadnego innego Boga oprócz tego nie ma. No nie do końca jeszcze Izraelici to rozumieli, bo zwróćmy uwagę, że w pierwszym przykazaniu dekalogu jest mowa o tym, że Izrael nie będzie sobie brał innych bogów obok właśnie Boga Jahwe. Tam nie jest napisane, nie będziesz wierzył. To dopiero to objawienie, że nie ma innych bogów, jest tylko jeden, przychodzi do o wiele później. Ale Izraelici wśród wielu bogów, których ludzie wierzą, czczą, mają czcić tylko tego jednego. Otóż tutaj nie chodzi o to, że może potem tak, no jest w przeciwieństwie do innych, ale Żydzi, wiecie, nie myśleli tak abstrakcyjnie. Imię Boga oznacza, że On jest ze swoim ludem, że jest pośród swojego ludu. Różni bogowie, to dzisiaj też to się zdarza, byli związani z jakimś miejscem, z jakąś górą, z jakąś świątynią, z jakimś sanktuarium. Natomiast ten Bóg, który uwalnia Izraela z Egiptu, który go zbawia z niewoli, jest Bogiem, który nie jest Bogiem miejsca. Nawet jeżeli ze swoim ludem spotyka się pod górą Synaj. Kiedy nakazuje Izraelowi opuścić to miejsce i iść do ziemi obiecanej, to co Bóg robi? Idzie ze swoim ludem. Izrael otrzymuje dwa znaki, nawet można powiedzieć trzy znaki. Tego, że Bóg jest z nim. Po pierwsze, w ciągu dnia przed Izraelem posuwa się wielka, ogromna chmura, obłok. Natomiast kiedy przychodzi noc i nie widać chmur, to potężny ogień oznacza, że Bóg jest ze swoim ludem. A trzeci znak, Bóg nakazuje Mojżeszowi i Izraelitom wybudować namiot, mniej więcej takiej wielkości, jak to pomieszczenie. Ja nie wiem, czy wy tutaj, organizując, właśnie wzięliście wymiary z biblijnego przybytku, z biblijnego tego namiotu, tej przenośnej świątyni, ale ona była mniej więcej takiej wielkości. Swoje namioty Izraelici mają rozłożyć dokładnie wokół tego namiotu. A co Bóg mówi o tym namiocie? To jest miejsce, w którym ja będę przebywał, gdzie będziesz przychodzić się modlić, gdzie będziesz przynosił mi dary ofiarne. Ja, to jest mój dom. Ja mieszkam pośród was. I kiedy Izraelici wstawali rano, wychodzili przed swój namiot, co widzieli w środku obozu? W środku obozu widzieli piękny namiot, przenośną świątynię i to był znak, że Bóg jest pośród nich, że Bóg jest w centrum ich życia. Na każdej stronicy Starego Testamentu, na każdej stronicy Biblii Izraela, kiedy jest mowa o Bogu, to jest mowa o Bogu, który nazywa się Jestem. Poprzez to imię, tak czasami otwórzmy sobie gdzieś w Starym Testamencie miejsce i zobaczmy, albo zaznaczmy jakimś kolorem, w ilu miejscach jest to słowo Pan, czyli w oryginale Jahwe, czyli Jestem. Bóg przypominał i nadal przypomina, że jest pośród swojego ludu. Dawniej imiona opisywały, dzisiaj imię to jest ładna, taka brzmiąca, modna albo pobożna w przypadku chrześcijan, nazwa dziecka. Tak? Jakieś wybieramy imię, żeby ono tak ładnie brzmiało. Natomiast kiedyś imiona nadawano charakteryzując osobę. Imię miało coś mówić o charakterze, ale też o dokonaniach osoby, bo imiona czasami lub często zmieniano w ciągu życia. Imię miało mówić coś o człowieku. Ja sobie wypisałem z takiego słownika imion, co znaczy imię Zbigniew czy Zbyszek. Nie wiem, czy Zbyszek wie. Samo to słowo Zbigniew oznacza to, że ta osoba może mieć nadmiar gniewu albo powinna się nadmiaru gniewu pozbyć. Zbigniew jest człowiekiem czynu i dumnym awanturnikiem. Z łatwością dokonuje spektakularnych zadań, ale ze żmudnych codziennych obowiązków nie zawsze potrafi się wywiązać. Niestety brakuje mu cierpliwości i wytrwałości. Jest za to pracowitym i sprawiedliwym mężczyzną. Chętnie podejmuje ryzyko i nieraz za sprawą wyjątkowego szczęścia odnosi sukces. Jest do tego obiektywny. Potrafi przyznać się do błędu i nie dziwi się, jeżeli błąd ma jakieś złe konsekwencje. Bywa pewny siebie, nieraz aż zanadto. Zdobywa sobie przyjaciół pozytywnym nastawieniem do życia. Nie lubi samotności. To dusza człowiek, na którym można polegać. Tak a propos tego pozytywnego nastawienia, chyba 2 czy 3 razy ze Zbyszkiem przez telefon rozmawiałem i zawsze po tej rozmowie czułem się zachęcony, bo zawsze takie fajne rzeczy powiedział, które mnie bardzo budowały i pocieszały. Kiedy Bóg przedstawia się Mojżeszowi i swojemu ludowi z imienia, to chce, żeby to imię coś mówiło o nim ważnego. To nie jest po prostu nazwa. Bóg charakteryzuje siebie samego jako tego, który jest ze swoim ludem. I to jest najczęściej wymieniane słowo w Starym Testamencie. Kilka tysięcy razy. I to jest najważniejszy atrybut Boga, najważniejsza cecha z punktu widzenia biblijnego, bo jest o niej najczęściej mowa. Imię Jahwe, imię Jestem, występuje w Starym Testamencie kilka tysięcy razy. Nie ma takiego słowa, nawet samo słowo Bóg występuje rzadziej. No ale co to ma wspólnego z Jezusem? Przecież powiedziałem, że będę mówił o atrybucie Jezusa. Zacznę od pytania, a wiemy, co znaczy imię Jezus? Imię Jezus oznacza, że Jahwe jest Zbawicielem. Że Jahwe jest kimś, kto ratuje kogo? Człowieka oczywiście. Więc Jezus, otrzymując imię, od razu zobaczcie, w tym imieniu jest scharakteryzowana Jego osoba, Jego charakter, a nawet to, czym będzie się zajmował. Kiedy żył na tej ziemi, ciągle pomagał ludziom, ciągle ich ratował, a umierając na krzyżu, uratował wszystkich ludzi od ich grzechów. To jest imię Jezus, pierwsze imię. A kto wie, jak Jezus ma na drugie imię. Często w tym momencie mówi się Chrystus, chociaż niektórzy myślą, może to nazwisko. Nie, Chrystus to tytuł, pomazaniec namaszczony oznacza króla, to samo co Mesjasz. Tak, pomazaniec, on jest królem, nie tylko Izraela, ale jest królem całego świata, wszystkich ludzi. To Chrystus nie jest nazwiskiem. A jak Jezus miał nazwisko? Jakie miał nazwisko? W Izraelu, w starożytnym Izraelu, dzisiaj to jest troszeczkę inaczej, i nazwisko brało się od ojca, Ben Gurion, to znaczy syn jakiegoś Guriona, Ben Gurion, albo od miejsca zamieszkania. Maria Magdalena, czyli Maria z Magdali, a Jezus był z Nazaretu. Nazwisko wzięło się nie od ojca, bo Józef nie był jego ojcem, tak? W takim prawdziwym sensie, ale właśnie od miejsca pochodzenia, od miejsca zamieszkania. Ale wróćmy do drugiego imienia Jezusa. Czy ktoś wie, jak Jezus ma na drugie imię? Mówi o tym Ewangelia według Mateusza. W pierwszym rozdziale, 20 wersecie, wtedy, kiedy Józef, mąż Marii, właśnie przeżywa dylematy, bo dowiaduje się, że jest w ciąży, a chociaż byli po ślubie, jeszcze nie mieszkali z sobą, mieli rok przerwy, taki był zwyczaj w Izraelu. I wtedy ukazuje mu się anioł, tłumaczy mu, że to dziecko, które Maria, jego żona, nosi w łonie, jest kimś pochodzącym od Boga. I wtedy ewangelista Mateusz pisze komentarz. Pierwszy rozdział, 23 werset. Oto pocznie dziewica, to jest cytat z proroka Izajasza, urodzi ona syna i nadadzą mu imię Emanuel, co znaczy Bóg z nami. Oczywiście nie wiem, czy Pan Jezus używał tego imienia tak na co dzień, ale skoro Słowo Boże mówi, że to jest Jego imię, to musimy traktować to poważnie. Więc Jezus ma na drugie Emanuel, czyli Bóg z nami. Skąd to imię? Dlatego, że ono ma wskazywać na to, że w osobie Jezusa sam Bóg jest pośród nas. To ono nie brzmi Bóg z wami, tylko Bóg z nami. Dlatego, że wypowiadając to imię Emanuel, nie mamy mówić, że Jezus, czy w osobie Jezusa Bóg jest z kimś. Mamy mówić, przez Jezusa Bóg jest z nami. Bóg jest przy nas. Jezus przyszedł na ziemię, przyszedł do nas ludzi, aby objawić nam Boga, żeby zapewnić nas o tym, jaki Bóg jest naprawdę, jaki On ma charakter, jaką ma naturę. Przed zapewnić nas, że Bóg jest z nami. Ale nie tylko nam powiedzieć o tym, ale żebyśmy tej obecności mogli doświadczyć, tej Bożej obecności doświadczali ludzie 2000 lat temu, tej Bożej obecności dzięki Jezusowi my możemy doświadczać. Jak ludzie doświadczali obecności Boga? Poprzez uzdrowienia, poprzez to, że Jezus uwalniał ludzi od złych duchów, że Jezus przywracał ludziom życie. To były rzeczy, których nie mógł zrobić po prostu człowiek. To były dzieła Boga i najważniejsze. Najważniejsza rzecz, która najbardziej oburzała ludzi. I myśleli sobie, tylko Bóg może to zrobić. A Jezus to robił. Nawet pewnego razu pewnego człowieka uzdrowił na znak dla niedowiarków, że ma prawo co robić? Przebaczać ludziom grzechy. Jak wiele razy Jezus mówił, nie bój się, nie bój się. Synu, twoje grzechy są przebaczone. Jezus przebaczał, dlaczego miał do tego prawo? Bo Jezus to Bóg, który jest z nami. Jezus to Bóg, który jest pośród nas. Kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu po raz ostatni spotyka się ze swoimi uczniami, koniec Ewangelii Mateusza, daje im zadanie, mówi, że teraz wy pójdziecie na cały świat, będziecie przekazywać ludziom to, co wam mówiłem, będziecie nieść dobrą nowinę, będziecie ich chrzcić, będziecie czynić z ich moich naśladowców, moich uczniów. I potem mówi ostatnie zdanie Ewangelii według Mateusza. Czy znamy je na pamięć? Kto chciałby zacytować? Ostatnie zdanie Ewangelii Mateusza. Można pokazać? 28 rozdział, 28 werset. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 28 werset. A, przepraszam, 20, tak, o, 20, źle przeczytałem, Krótkowic. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Ja czytam akurat z przekładu Nowego Przymierza, aż do końca dni. A oto ja jestem z wami każdego dnia. Dlaczego Jezus do nich to mówi? Ponieważ nie będą go już widzieć fizycznymi oczami, nie będą widzieć jego ciała. Ale on nie chce, żeby oni myśleli, że coś się zmieniło, że coś się skończyło. Mówi, nie bójcie się, nie martwcie, nadal jestem z wami. Zobaczcie, jak zaczyna się Ewangelia według Mateusza. Od imienia Jezusa, że jego imię oznacza, że Bóg jest z nami, a kończy się zapewnieniem, że jest z nami każdego dnia. I to nie jest przypadek, że ta Ewangelia się właśnie kończy w ten sposób. A jak kończy się cała Biblia? Niemalże ostatnie słowa z Księgi Apokalipsy, z Objawienia, 21 rozdział, 3 werset. Jan pisze, że usłyszał donośny głos, rozległ się od strony tronu, czyli od strony Boga, i głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. To jest coś niezwykłego. Jakby Biblia kończy się, dobiega ta opowieść, wielka opowieść Boża o zbawieniu i Bóg mówi, przyjdzie kiedyś taki czas, kiedy wszystko się zmieni. Będą różne ważne rzeczy, pewnych ważnych, ale złych rzeczy już nie będzie. Ale w tym wszystkim to będzie czas, kiedy Bóg będzie pośród swojego ludu, kiedy będzie z nimi mieszkał. Inny fragment mówi, nie będzie słońca. Dlaczego? Bo nie jest potrzebne, bo Bóg będzie dla nich światłem, bo Bóg będąc pośród nich będzie świecił swoją chwałą, swoją obecnością. Okazuje się, że tak w czasach Starego, jak i Nowego Przymierza, bo Stary Testament, Nowy Testament, tu nie chodzi o testamenty, tak, takie w naszym tutaj europejskim znaczeniu, słowo testament to tak trochę, chodzi o przymierze. Już nie będę mówił, jak to te słowa tam zmieniały się. Chodzi o przymierze. Jest Stare Przymierze albo Pierwsze Przymierze, te na Synaju z Izraelem, które Izrael złamał, poprzez swój grzech, dlatego Jeremiasz mówi, nadejdą dni, kiedy Bóg zawrze nowe przymierze i Nowy Testament to jest nowe przymierze. Będziemy o tym mówić za chwilę. Nowe przymierze przez ofiarę Pana Jezusa, którą Bóg zawiera z ludźmi dla ich zbawienia, dla życia wiecznego, ale tak w praktyce po to, żeby mógł być pośród nich. Po to, żeby został usunięty grzech, sumień serc z tej tablicy ludzkiej, żeby grzech nie oddzielał Boga od ludzi, żeby on normalnie, swobodnie mógł mieć z nimi kontakt, żeby mógł mieszkać nie tylko pośród nich. To dotyczy wspólnoty, dotyczy kościoła, zgromadzenia, że Bóg mieszka pośród nas, a indywidualnie Bóg mieszka w nas. Bóg wkłada więc mnóstwo wysiłku, aby zapewnić nas, że nigdy nie jesteśmy sami. Że Bóg, Jezus, jest zawsze przy nas. I na koniec, co z tego wynika takiego praktycznego dla nas na co dzień, w naszych w naszym życiu, w naszych zmaganiach, w naszych walkach, też cierpienia i problemach. To prawda, że ten czas po śmierci, zmartwychwstaniu Pana Jezusa, po dokonaniu się Jego wielkiego zbawienia, to nie jest czas, kiedy z ziemi zostało usunięte wszelkie zło. Nie jest nawet czas, kiedy z naszego życia całkowicie został usunięty grzech. Ludzie czasami mówią, gdyby Bóg istniał, to... I wymieniają różnego rodzaju rzeczy, które, nie, jeżeli Bóg jest, istnieje, to one się nie powinny dziać na ziemi. Najczęściej to są rzeczy, których nie robi Bóg, tylko sami my, ludzie. Krzywda, kłamstwo, wojna, zdrada, cierpienie. Wszystko, co robimy my, ludzie, są tacy, którzy mówią, jakby był Bóg, byłby Bóg, no to by tego wszystkiego ludzie nie robili. Ale chrześcijanie czasami mówią, gdyby Bóg mnie nie opuścił, to nie wydarzyłoby się to czy tamto. Obecność Jezusa w naszym życiu, to, że Bóg jest pośród nas, nie oszczędza nam zła, przynajmniej nie zawsze. Myślę, że czasami Bóg nas chroni przed złem, ale nie zawsze. To nie jest automatyczne. Ale na pewno obecność Boga pozwala nam zło w naszym życiu pokonać. Pozwala się z nim zmierzyć i przejść przez nie zwycięsko. Obecność Boga w naszym życiu sprawia, że ani nasze własne zło nie niszczy nas, bo On nas podnosi, On nas wzmacnia, On nas przemienia, ale też zło, które dociera od innych ludzi ze świata, nie pokonuje nas, bo Bóg daje nam siłę, żeby naśladując Jezusa, to zło przezwyciężyć i przynieść jeszcze Bogu chwałę. Druga rzecz. Skoro Bóg jest obecny pośród nas, skoro Jezus jest zawsze z nami, to znaczy, że jest po naszej stronie. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 31 wersecie, apostoł Paweł pisze takie słowa. One są takie aroganckie, albo co najmniej wyzywające. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Spróbujcie sobie kiedyś to w domu na głos powiedzieć. Aż odruchowo tak głowa idzie do góry. Jeśli Bóg jest ze mną, to kto przeciwko mnie? Jeśli Bóg jest z nami, to kto przeciwko nam? Czujecie to jak to zdanie brzmi? Jak ono dodaje nam takiej chrześcijańskiej arogancji wręcz, taki jakbyśmy próbowali nawet prowokować. No, kto chce się z nami zmierzyć? No, kto chce się ze mną spróbować, skoro Bóg jest ze mną? To słowo odnosi się do zwyczaju, czy do zasady bardziej można powiedzieć, obowiązującej w starożytnym wojsku. Żołnierze musieli stać obok siebie, bo w niektórych przekładach jest tłumaczone jeśli Bóg za nami, a w niektórych jeśli Bóg z nami. Jedno i drugie jest możliwe. I jedno i drugie odnosi się po prostu do wojska. Żołnierz nigdy nie staje na placu boju sam, ale zawsze ma kogoś przy sobie i zawsze ma kogoś za sobą. I apostoł Paweł mówi, skoro Bóg jest za mną, skoro Bóg jest przede mną i ja toczę walkę, to ten mój wierny przyjaciel, ten mój dobry ojciec osłania mnie i sprawia, że jestem bezpieczny, że nic mnie nie pokona i nie zniszczy. Bóg jak dobry ojciec jest ze swoim dzieckiem, a wiemy, że dobrzy rodzice swoich dzieci nie zostawiają, nie porzucają, a na pewno nie wtedy, kiedy jest im trudno, kiedy przeżywają trudne chwile. Wtedy uwaga ojca, wtedy uwaga rodzica jeszcze bardziej jest skupiona na swoim dziecku. I trzecia ważna rzecz. Czy myślicie, że Bóg byłby przy kimś? Czy Bóg byłby pośród kogoś, kto jest marny i bezwartościowy? Jeżeli Bóg jest z nami, to to coś świadczy o naszej wartości w oczach Boga. Musisz być ważna, musisz być ważny, skoro sam Bóg swoją obecnością jest przy tobie. Jest kilka niezwykłych biblijnych fragmentów, które mówią o tym. Na przykład w księdze proroka Zachariasza w drugim rozdziale, 12 wersecie, księga proroka Zachariasza, drugi rozdział, 12 werset, druga część tego wersetu. Kto was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. Nie wiem jak wy, ale dla mnie osobiście oko to jest najbardziej wrażliwe miejsce w moim ciele. Ja generalnie jestem odporny na ból. Jak wejdzie mi drzazga, to albo rozgryzę, albo sobie nożyczkami, czy tą ranę wyciągnę, tą drzazgę. Nie jestem pod tym względem wrażliwy. Naprawdę jestem wytrzymały na ból. Ale któregoś razu moja córka nosząca okulary chciała mieć szkła kontaktowe. Pojechałem z nią do okulisty. Tego trzeba, zakładania szkieł trzeba się nauczyć. Ktoś z was ma szkła kontaktowe? A jedna osoba, to tylko jedna osoba wie, co to znaczy. A może reszta nie ma, bo dla was źrenica też jest tak wrażliwa. Moja córka jest inna niż ja. Ona mdleje na samą myśl o bólu i krwi. Jest bardzo niewytrzymała, bardzo wrażliwa. Ale jak widziałem, jak przez 40 kilka minut przed lustrem ćwiczyła nakładanie sobie i dotykała tej źrenicy oka, to ja tam mdlałem. Dla mnie to jest coś bardzo wrażliwego. I Bóg, chcąc powiedzieć, co przeżywa, kiedy nas ktoś dotyka, kiedy nas ktoś krzywdzi, źle o nas mówi, źle nas traktuje, mówi, to jest tak, jakby ktoś dotykał źrenicy mojego oka. Wyobrażacie sobie? Jak Bóg to przeżywa? Jak to jest dla Niego trudne, nieznośne, a przede wszystkim poważne? Dlaczego? Bo jesteśmy dla Niego naprawdę ważni. Jesteśmy naprawdę dla Niego jak źrenica oka. Z kolei w księdze proroka Izajasza w 43 rozdziale, w drugim wersecie jest powiedziane, gdy będziesz przechodził przez wody, ja będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz i płomień nie spali cię. Dlaczego? Bo ja jestem z tobą, mówi Bóg. Ja cię przeprowadzę, ja jestem przy tobie, nie opuszczę cię. Czwarty werset mówi, ponieważ jesteś w moich oczach drogi, cenny i ja ciebie kocham. Piąty werset, nie bój się, bo jestem z tobą. Jest taka stara pieśń chrześcijańska, nie bój się, bo jestem z tobą, mówi Pan. Bóg nie zajmowałby się jakimś robakiem. Bóg nie zajmowałby się kimś bezwartościowym. On jest przy swoim ukochanym dziecku. A to, że jest przy tobie, jest dowodem i świadectwem na to, że jesteś jego ukochanym dzieckiem. I na końcu ostatni jeszcze fragment, tym razem z listu apostoła Pawła do Tymoteusza, 4 rozdział, 17 i 18 werset. Apostoł Paweł pisze te słowa z więzienia. Pisze w bardzo trudnych okolicznościach swojego życia. On zdaje sobie sprawę, że ten koniec zbliża się. Ale, pisze jednak, w tych wszystkich trudnościach, w tych wszystkich problemach, ale Pan stał przy mnie. On mnie wzmocnił, tak aby przeze mnie dopełniło się dzieło głoszenia dobrej nowiny i usłyszały ją wszystkie narody i zostałem wyrwany z lwiej paszczy. Tak, Pan mnie ochronił przed wszystkimi wrogami, zakusami zbawi dla swego królestwa w niebie. Jemu niech będzie chwała na zawsze. Amen. Apostoł Paweł w tej trudnej sytuacji swojego życia pisze jedno. Zawsze Bóg był przy mnie, w najtrudniejszych okolicznościach. To dzięki Niemu wykonałem swoją służbę i przeżyłem. Gdyby Pana nie było przy mnie, zginąłbym, ale żyję do dzisiaj, bo On był ze mną. On chronił moje życie i prowadził mnie. A nawet teraz, już na granicy, Pan mnie wyrwie ze śmierci. Pan mnie uratuje. Będę żył w Jego królestwie, bo On jest przy mnie. Przeczytajmy sobie czasami ten fragment, jak jest nam trudno. Te dwa wersety apostoła Pawła. On naprawdę przeszedł wiele z tego, co my też przeżywamy, a jeszcze gorsze. I wiedział jedno. I to go zachęcało i trzymało, że Bóg w tych trudnych sytuacjach jest z nim. Kończąc, chcę powiedzieć, Boga nikt nigdy nie widział. Tak? Tak jest napisane. Nie wiadomo, jaki Bóg jest, jak wygląda. Wszystko, co wiemy o Bogu, zostało zapisane, zostało objawione w Biblii. Nie mamy innego źródła. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament. To jest miejsce, gdzie możemy jedynie dowiedzieć się prawdy o tym, jaki jest Bóg. I okazuje się, że w tych dwóch księgach Bóg zapewnia nas ciągle o jednym, że jest z nami. Mimo tego, że my żyjemy na ziemi, mimo tego, że wierzymy nadal, że jest jakieś niebo gdzieś tam wysoko w kosmosie, nawet ja się nie wyzbyłem z tego starożytnego, średniowiecznego myślenia. Tak? My wiemy, że tam nie ma żadnej góry. Przestrzeń kosmiczna jest nieograniczona. To gdzie jest Bóg? To gdzie mieszka Bóg? To gdzie jest ta Jego obecność, ta Jego chwała? To gdzie jest ten Jego dom? No gdzie jest? Tu blisko nas. On jest przy nas. Nie, bo to nie jest jakieś miejsce. To jest inny rodzaj życia duchowego, Bożego życia, a nie jakieś miejsce. Nie wyobrażajmy sobie, że Bóg jest gdzieś daleko, wysoko, my tutaj na ziemi. No dobrze, że jeszcze Ducha Świętego nam posłał, to jakoś. To nie jest myślenie biblijne. Bóg nigdy nie opuścił ludzi, zawsze działał, żeby ich uratować, a od 2000 lat nie ma żadnych problemów i barier, szczególnie z tymi, którzy w Niego wierzą, którzy Go kochają. On jest przy nich. On jest przy nas. Dlatego apostoł Paweł też w liście do Rzymian pisze, nie pytaj, kto wstąpi gdzieś do góry, do nieba, kto zejdzie na dół, żeby nam znaleźć, bo blisko ciebie, przy tobie, tam jest mowa o słowie prawdy, o dobrej nowinie. A czy szczęścią dobrej nowiny nie jest biblijna prawda, tyle tysięcy razy powtarzana, także przez imiona Boga, ale też w inny sposób, że Bóg jest z nami? Czyż to nie jest dobra nowina? To tak jakby Bóg przedstawiając się, tak jakby mówiąc o sobie, od razu chciał umożliwić nam, ludziom, uchwycenie swojego serca i charakteru. Że wbrew temu, co myślimy, wbrew temu, co widzimy, Bóg jest z nami. Bóg jest z tobą, Bóg jest ze mną. I nigdy nas nie opuści. I nigdy nas nie opuści. Nigdy nas nie zostawi. Dlaczego? Bo jest wierny. O, ale to już inny temat. Może kiedyś. Na tym chcę powiedzieć amen.